Witam Państwa, Lech Pilarski. Od końca sierpnia możemy korzystać z nowej trasy niepodległości w Białymstoku. To około 6 km ekspresówki w mieście. Mimo że trasa nowa, to już jest kilka uwag dotyczących m.in. tablic informacyjnych na wyjazdach. Ponadto jest trochę zastrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i usytuowania przystanków autobusowych blokujących przejazd. Więcej o tym w programie, bo apelowaliśmy do naszych słuchaczy, aby przekazywali swoje uwagi dotyczące trasy niepodległości w Białymstoku. O tym dzisiaj w programie zapraszam. Nie będziemy opowiadali o trasie niepodległości, nie widząc jej, dlatego umówiłem się z moimi gośćmi na rondzie przy ulicy Popiełuszki nad trasą niepodległości. Widzimy ją znakomicie w stronę wyjazdu na Warszawę. Moimi gośćmi są Marzena Dubowska, pełniąca obowiązki dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej Policji i aspirant sztabowy Karol Witkowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Teraz się witamy. Pani Marzeno.
Dzień dobry wszystkim.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Także goście już się przywitali z Państwem. No właśnie, zacznijmy od opisu trasy niepodległości. To jest około 6 km. Pani dyrektor, ile to kosztowało? Dlaczego trzeba było tę trasę zrobić?
No koszt był potężny, można powiedzieć. Bardzo duże dofinansowanie z Unii, koszt rzędu powyżej 300 milionów złotych. Trasa piękna, praktycznie w całym przekroju dwuprzestrzenna, 2x2. Wszystkie przejścia, skrzyżowania z drogami, które się krzyżują w dwóch poziomach, złącznice, zjazdy, obustronne drogi rowerowe, także mieszkańcy są bardzo zadowoleni. Odbieramy wiele pozytywnych tutaj, że tak powiem, sygnałów, jak również też wsłuchujemy się w to, co doskwiera mieszkańcom. Także ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej trasy, to co słyszymy również. Trasa łączy dwa w zasadzie skrajne punkty naszego miasta, a więc ulicę Wiadukt, jak również z drugiej strony będzie włączona do Alei Jana Pawła II, czy już jest podłączona na tymczasowych organizacjach ruchu, natomiast docelowo już w niedługim czasie będzie tam pełne skrzyżowanie. Także stanowi bardzo dobry, doskonały skrót, chociaż chcę poprawić, nie jest to droga klasy S, jest to droga w układzie miejskim, projektowana jako klasy G, i nie stanowi drogi szybkiego ruchu, tak jak widzimy, ograniczenie 70 km na godzinę. Prędkość projektowa była nieco wyższa, ale...
To jak na warunki miejsce 70 to prawie jak ekspresówka.
No tak, jazda jest bardzo wygodna, ponieważ tak jak mówiłam, z jednego końca miasta na drugi przejeżdżamy praktycznie bez żadnych skrzyżowań, bez sygnalizacji świetlnych, bez przejść w poziomie tej trasy, także... Dojazd jest naprawdę bardzo, bardzo dogodny. Jak na te warunki, które tutaj były, widzimy, stoimy akurat na skrzyżowaniu ważnych dróg, tak, widzimy osiedle mieszkaniowe. Tą trudnością, która występowała, czy tym elementem, który na pewno był trudny w stosunku do dróg zamiejskich, czy dróg szybkiego ruchu, było przede wszystkim to, że trasa przebiega w terenie ściśle zurbanizowanym. Widzimy tutaj osiedle Leśna Dolina, bloki mieszkaniowe zlokalizowane w sąsiedztwie trasy, tak? I tak jest praktycznie na całym przekroju, poza może ulicą Paderewskiego, gdzie tam na końcówce są obszary leśne, czy są obszary niezamieszkałe. Także ta trudność występowała właśnie z dostosowania wymogów, jak to ładnie ktoś powiedział, zrobiono maksymalnie to, co można było w takiej zabudowie, w takim terenie i w takich uwarunkowaniach wykonać.
Za chwilę będziemy rozmawiali o pewnych zastrzeżeniach, które się pojawiają co do funkcjonowania tejże trasy, a na razie jak policja? Czy są uwagi, czy są informacje związane z kolizjami?
No przede wszystkim to bardzo dobrze, że w przestrzeni ruchu drogowego pojawiają się takie rozwiązania, gdzie można w sposób bezkolizyjny włączyć się do ruchu, w sposób bezkolizyjny zjechać z tej trasy. No mamy tutaj do czynienia z drogą, na której rzeczywiście o 20 km na godzinę w stosunku do innych ulic podniesiona jest prędkość, no ale to generalnie dobrze, bo to wpływa na prędkość podróżowania, na płynność ruchu. Na chwilę obecną nie docierają do nas żadne sygnały, które mogłyby świadczyć o zagrożeniu bezpieczeństwa kierowców korzystających z tego odcinka.
Tutaj zapytam też fachowca od ruchu. Panie aspirancie, jak pan się przygląda tej trasie? Co pan by z własnego doświadczenia policyjnego poprawił lekko? Albo jakie informacje przekazał kierowcom, żeby można było bezpiecznie korzystać z tej trasy niepodległości?
Jeżeli już posiadamy te prawo jazdy, to i tak musimy się znać na przepisach ruchu drogowego. Tu tak naprawdę nie mamy nic wielkiego do poprawy. Mamy dobre oznakowanie wskazujące, gdzie są przejścia dla pieszych, są przejazdy dla rowerów. Jezdnia jest dwupasmowa z ograniczeniem prędkości, ale też mamy to tylko jedno, co wiadomo. To
ale teraz widzi pan zdarzenie znakomite. Mhm. Człowiek usiłuje włączyć się do ruchu, inny jedzie prawym pasem i nie ustąpi.
Ja nie ma obowiązku ustąpienia.
Ja wiem, ale moglibyśmy poprawić przepustowość tejże trasy, gdybyśmy sobie wzajemnie pomagali.
Ale teraz tak, mamy jezdnię, na której obowiązuje 50, a gdzie obowiązuje 70. Więc teraz pytanie, czy robimy tutaj...
Ale mogliśmy, bo mieliśmy lewy pas wolny, mogliśmy zjechać
tak,
na...
Ale to jest kwestia kierującego. Ale to jest kwestia kierującego. Tak jak
nie pan... No pytamy o pewną kulturę.
Jeżeli chodzi o infrastrukturę, tak. To jest kultura kierującego. Jeżeli on zobaczy, że osoba, która zjeżdża z góry, wiaduktu, tak, i jedzie pasem do włączania się do ruchu, który się kończy za chwilę i zmieni ten pas na ten pas lewy na tej dwupasmówce, dwóch jezdniach, zmieni na ten pas lewy, no to rzeczywiście to o nim świadczy, że ma kulturę i też widzi, że
i ułatwia,
co się dzieje przed nim, tak? Ułatwia wjazd dla osoby, która zmienia pas ruchu z uwagi na to, że mu się kończy ten pas ruchu i włącza się do ruchu na jezdnię główną.
Bo inaczej będzie musiał gwałtownie zahamować.
Tak, ale też pamiętajmy o tym, że go obowiązuje osoba, która zjeżdża z wiaduktu, ma prędkość 50 km na godzinę. Ta osoba, która jedzie dołem, ma prędkość 70 km na godzinę. I teraz pytanie, kto ma zachować większą ostrożność? Ta osoba, która włącza się do ruchu, tak? Ta osoba, która jedzie z drogą z pierwszeństwem, ona oczywiście ją obliguje też zachowanie ostrożności, ale osoba, która włącza się do ruchu, ma zachować szczególną ostrożność. To dlatego, że ona zmienia pas ruchu.
Czyli apelujemy o ostrożność, jednak o reagowanie na to, co się na szosie, na trasie dzieje i ułatwiajmy sobie wzajemnie, bo to zwiększa znakomicie przepustowość.
Zawsze apeluję do kierowców pierwsze o rozwagę. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, ale też o kulturę, dlatego że musimy się wzajemnie szanować. Jeżeli widzimy, że mamy wolny pas ruchu lewy, no to zmieńmy, umożliwmy łatwiejsze włączenie się do ruchu dla tej osoby, która stoi na pasie włączającym się do ruchu, który włącza się do jezdni głównej, tak? Więc to też, no ale wiadomo, nie możemy wymagać od wszystkich, żeby byli nadzwyczaj kulturalni. Pierwsze, które zawsze policjanci ruchu i policja ogólnie, wymagamy przestrzegania przepisów ruchu drogowego po to, żeby nasze drogi były bezpieczne i żebyśmy nie musieli obserwować ludzkich tragedii, tak, na tych drogach.
Za chwilę powrócimy do tematu, powrócimy na trasę niepodległości, pomówimy sobie o pewnych usprawnieniach i uwagach użytkowników trasy niepodległości w Białymstoku. Trasa niepodległości w Białymstoku została uruchomiona, korzystają z niej już mieszkańcy, zgłaszają kilka uwag o tej trasie. Rozmawiam z dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku, panią Marzeną Dubowską. Gratuluję awansu. Doszły mnie początkowe informacje, że pełni pani obowiązki, a tu się okazuje, że awans już jest.
No, dziękuję bardzo. Trudne wyzwanie, trudne zadanie. Bardzo ciężka praca mnie czeka.
Z nami są także nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji oraz aspirant sztabowy Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. No i właśnie uwagi mieszkańców, tu sobie pozwolę zacytować, wystające krawężniki na drogach, ścieżkach, a dlaczego nikt nie zapyta mieszkańców o poziom hałasu, czy będziecie jakieś pomiary prowadzić, żeby ewentualnie osłonić te bloki od hałasu z trasy?
Zgodnie z kontraktem, zgodnie z projektem, który został zrealizowany, jesteśmy zobowiązani do wykonania oceny porealizacyjnej właśnie tych warunków dotyczących między innymi poziomu hałasu i takie badania na pewno będą przeprowadzone. Chociaż nie wiem, czy dzisiaj nie jest to taka obawa troszeczkę na wyrost, bo co pokażą wyniki, to się okaże. Na pewno zależy to również od tego, czy kierowcy dostosowują się do tej prędkości, która obowiązuje na danej drodze. Bo też odbieraliśmy sygnały, że w przypadku wyścigów motocyklistów, tak, jest bardzo głośno i ciężko jest, że tak powiem, pogodzić się z tą sytuacją. Natomiast to są przypadki skrajne, tak jak różnego rodzaju sytuacje, takie jak miały dzisiaj, chociażby, czy jak się syreny włączają, czy pojazdy uprzywilejowane na sygnałach się poruszają, tak, to jest sytuacja inna. Natomiast do takich badań jesteśmy zobowiązani, na pewno będą one wykonane. Należy też mieć na względzie również to, że przecież w miejscu, w którym my stoimy, tak naprawdę nie było żadnej drogi, tak?
I mieszkańcy... No tak, to była taka łączka, taka sralnia miejska dla psów.
No, można tak powiedzieć, ale teren był taki bardzo spokojny, cichy, tak? I mieszkańcy nie byli przyzwyczajeni do tego, że są w mieście, są w terenie zurbanizowanym, w mieście, w którym są drogi, po tych drogach poruszają się pojazdy i nie ma takich warunków dzisiaj, jak były do tej pory, także...
Trzeba się do tego przyzwyczaić, uspokajamy mieszkańców. Pomiary będą, jeśli wykażą nadmierny hałas, to ewentualnie wtedy będzie odpowiednia reakcja. Pytanie kolejne od naszych słuchaczy, co z wylotówką na Warszawę? Wszystko, jak pani powiedziała na początku, odbywa się tymczasowo, tymczasowa organizacja ruchu. Kiedy będzie rozwiązanie finalne?
Myślę, że w tym roku na pewno pojedziemy już po nowych rozwiązaniach i po zakończonej budowie na skrzyżowaniu naszej trasy niepodległości z Aleją Jana Pawła II.
Nie będzie to dwupoziomowe skrzyżowanie?
Niestety jeszcze nie, dlatego że tak jak wcześniej moi przedmówcy wcześniej mówili, czy też były audycje, po prostu środki finansowe nie pozwoliły na zastosowanie takiego rozwiązania, na które byliśmy przygotowani. W związku z powyższym, przynajmniej na dzień dzisiejszy, na te najbliższe lata, będziemy poruszać się po jednopoziomowym skrzyżowaniu, ale będzie ono wykonane w taki sposób, że w przyszłości, jeżeli będzie korzystna koniunktura i będzie nas na to stać. Nie trzeba będzie nawet burzyć tego skrzyżowania, ponieważ ono jest zaprojektowane w taki sposób, że umożliwia wykonanie skrzyżowania czy węzła dwupoziomowego bez burzenia, niszczenia tego, co zostanie teraz wykonane.
Pytanie kolejne do pana aspiranta. Przyglądamy się, jak funkcjonuje ta trasa. Na razie nie ma zbyt dużo pojazdów, ale na tych górnych rondach, szczególnie tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, bywają takie sytuacje, że jest bardzo dużo samochodów i rondo jest zablokowane. Co wtedy? Co wtedy robić? Jak sobie wzajemnie ułatwić życie, żeby udało się to pokonać, to rondo?
Kierujący czasami wjeżdżają na to rondo mimo braku możliwości kontynuowania jazdy, więc utrudniają innym też, którzy jadą w ruchu poprzecznym.
Bo chyba zapominamy o tym przepisie, że wjazd na rondo czy na skrzyżowanie, kiedy nie ma możliwości zjazdu, jest...
Zabroniony. Jest zabroniony, tak. Tu oczywiście wiadomo, że mamy przejazd kolejowy, który w Klepaczach jest no, jeżdżą tam pociągi, tak? I jezdnia z trzech się zwęża do jednej, no jednojezdniowej i dwukierunkowej. I dlatego tu też te rondo jest narażone na takie sytuacje, w których po prostu będzie tu więcej pojazdów przejeżdżało, a to się też stało. No, kierujący nie powinni wjeżdżać na te rondo, jeżeli nie mają możliwości kontynuowania jazdy, dlatego że utrudniają właśnie ruch poprzeczny, jeżeli osoba chce zjechać z tego ronda w innym kierunku po prostu, tak? A też no jest to duże osiedle, więc musimy pamiętać, że jednak ten ruch tutaj jest dość duży. Jeżeli chodzi o same, jeżeli rozwiązana zostałaby kwestia dalszego dojazdu do przejazdu kolejowego, to ten ruch po prostu by się bardzo mocno upłynnił.
Na razie nie mamy dwupoziomowego przejazdu nad torami czy pod torami. Na razie mamy taką sytuację, jaką mamy. I musimy pamiętać, że jeśli nie ma możliwości zjazdu z tego wielkiego ronda, to blokujemy przejazdy.
Tak. Zatrzymujemy się w tym wypadku albo przed przejściem dla pieszych, albo za przejściem dla pieszych, ale czekamy na możliwość kontynuowania jazdy, przez co ułatwiamy innym, którzy chcą zjechać, innym zjazdem z tego skrzyżowania ruchu okrężnym, możliwość opuszczenia tego skrzyżowania.
Tutaj obok trasy niepodległości są takie dwa jeziorka. Niektórzy nasi słuchacze sygnalizują, że może by z nich zrobić takie centra rekreacyjne.
No to nie są jeziorka, to są zbiorniki retencyjne, które zbierają wszystko to, co wiąże się z naszą drogą, z odprowadzeniem wód deszczowych. Pełnią też funkcję oczyszczenia tych wód przy tych zbiornikach, także nie były budowane z funkcją rekreacyjną, a są to elementy ściśle związane z układem drogowym, z trasą niepodległości.
Także nie będzie tam żadnych nasadzeń ozdobnych i tym podobnych rzeczy, nie będzie plaży, piasku, bo to ściśle związane jest z funkcjonowaniem trasy niepodległości.
Tak, na pewno plaży nie będzie, nie będzie piasku, nie będzie tych miejsc rekreacyjnych, chociaż widzimy, że tutaj, szczególnie na Leśnej Dolinie, mimo umieszczonych znaków zakazu czy umieszczonych informacji o niewchodzeniu na ten teren, mieszkańcy wchodzą. Chcę powiedzieć też na własną odpowiedzialność, ponieważ zarówno zbiornik, jak i okolice zbiornika są wykonane w taki sposób, aby zapewnić możliwość oczyszczenia tych zbiorników czy eksploatacji, tak? A nie poruszania się pieszych. O nieszczęście bardzo szybko może bardzo szybko się stać, także bardzo bym prosiła zwrócić też na to uwagę. Mamy po drugiej stronie piękny plac zabaw, który spełnia bardzo fajną funkcję, cieszy się dużą popularnością. Proponuję korzystać z tego placu zabaw.
Tym bardziej, że ta woda w tych zbiornikach niekoniecznie musi być czysta, bo mogą być tam resztki olejów, mogą być resztki starcz hamulcowych i tak dalej, czyli to wszystko, co spłynie z drogi.
Tak, słusznie pan redaktor zauważył, tak to jest. Także nie jest to miejsce, które dziś może służyć rekreacji.
Nasi słuchacze sygnalizują, że są problemy z odczytaniem informacji, że za mało jest informacji na zjazdach, bo jest jedna tablica, uwaga, Nowe Miasto. Ale w którą konkretnie ulicą, jeśli nie jest się mieszkańcem Nowego Miasta, to bardzo trudno się zorientować. Czy warto by wzbogacić te informacje właśnie od nazwy ulic, żeby ułatwić zjazdy?
No rzeczywiście, pewnie warto, bo osoba, która przyjeżdża z zewnątrz, będzie miała lepszą możliwość orientacji się w terenie, tak? Proszę pamiętać, że tutaj poruszamy się cały czas w rynnie, więc mamy trochę ograniczone możliwości do tego, żeby obserwować, w którym miejscu jesteśmy. Natomiast są to rzeczy, tak jak pan redaktor powiedział, czysto informacyjne. One nie mają zupełnie wpływu na bezpieczeństwo.
Tak? Tym bardziej, że na GPS-ie jeszcze nie zobaczymy tej trasy, są stare zdjęcia.
Tak, dokładnie tak. Natomiast to, co nas jako policjantów interesuje, co jest tu bezsprzecznie mówiąc zrobione z najwyższym kunsztem, to cała infrastruktura związana z zapewnieniem bezpieczeństwa kierowcom. No ale tu trzeba pamiętać, że poza tą istniejącą, martwą poniekąd infrastrukturą, to tak naprawdę od zachowania kierowców zależy, czy ta trasa będzie bezpieczna, czy tu będzie dochodziło do sytuacji takich, w których ktokolwiek mógłby z uczestników ruchu odnieść obrażenia.
Panie aspirancie, są tutaj takie mniejsze ronda, w których nie ma tak dużej odległości pomiędzy osłonami. Tutaj są specjalne konstrukcje, które uniemożliwiają wpadnięcie ewentualne pojazdu gdzieś tam w dół na drogę i jak się dojeżdża, to cała ta konstrukcja mocno ogranicza nam to, co widzimy na tej drodze. Musimy jakby dojechać do skraju tego ronda, żeby móc zobaczyć, co jest na tym rondzie, co się dzieje na tym rondzie. Jak tutaj poruszać się, jak tutaj się zachować, żeby te ograniczenia nie powodowały nieszczęść.
To nie są elementy drogi, które są też bardzo wysokie, nie są zabudowane całkowicie, tak? Więc umożliwiają jakieś tam widoczność. Po prostu musimy zachować szczególną ostrożność w tym miejscu i tu już nie podlega wątpliwości. To jest zrobione dla naszego bezpieczeństwa, żeby pojazdy, które stracą panowanie nad kierowanym kierujący, który straci panowanie kierowanym pojazdem, nie spadł po prostu w dół, tak? I co mogłoby się skończyć wielką tragedią. No niestety przy takim mniejszym rondzie musimy zachować szczególną ostrożność przy włączaniu się do ruchu. Jeżeli do niego dojeżdżamy, podjedźmy jak najbliżej, tak, żeby nie utrudniać też innym kierującym, ale tak, żeby nasza ta widoczność była w miarę pełna, tak?
Tym bardziej, że jest ścieżka rowerowa, że są przechodnie. Tutaj jest spore nagromadzenie różnych uczestników tego ruchu drogowego.
Pamiętajmy, że w mieście z czym się spotykamy najczęściej? W tej chwili z kierującymi rowerami, tak? Rowerzystów mamy bardzo dużo, mamy ciepły czas, bez zmian jakiejś pogody, więc tych rowerzystów jest dużo. No, zwracajmy uwagę oczywiście też na pieszych. No, pieszy z samochodem nie ma żadnych szans, a też pamiętajmy, że przejście dla pieszych to jest miejsce, w którym należy zachować szczególną ostrożność. Więc w tym miejscu już kierujący, a najczęściej te przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe są przy tych rondach. Więc już tu, w tym miejscu, dojeżdżając do tego przejścia dla pieszych, czy też przejazdu dla rowerów, musimy zachować szczególną ostrożność. Więc już wytracamy tą prędkość, no i też musimy już myśleć o następnym manewrze, którym jest włączanie się do ruchu.
I właśnie, jak to będzie z tymi tablicami informacyjnymi? Czy poprawicie, czy pojawią się takie napisy, które będą nam mówiły, że jak zjeżdżasz na Nowe Miasto, to tu za chwilę trafisz w tę ulicę, następnie w Pułaskiego, a potem w kolejną Świętego Jerzego?
Tak, my wsłuchujemy się w głosy naszych mieszkańców i kierowców też, którzy uczęszczają tą trasą i muszę powiedzieć, że rzeczywiście były takie sygnały. Chociaż z punktu widzenia prawnego i z punktu widzenia obowiązujących przepisów to oznakowanie jest oznakowaniem, które jest wymagane w przepisach, tak? W przepisach nie mówi się o wykazywaniu nazw ulic.
Ale jak pani sama wie, sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
Tak, ale ważne jest to, żeby ci nasi kierowcy, czy ci, którzy korzystają z tej trasy, mieli komfort i bezpieczeństwa, i czytelności. Więc muszę powiedzieć, że już podjęliśmy takie działania. Własnym zakresem opracowujemy zmiany organizacji ruchu dotycząca właśnie tych tablic, po to, aby umieścić dodatkowe informacje na tych tablicach dotyczące ulic, z którymi krzyżuje się trasa Niepodległości, ta główna jezdnia, która jest, przebiega w dole.
Ja mówię o trasie Niepodległości i poruszaniu się w kierunku południowym, ale jak będziemy jechać w kierunku północnym od Nowego Miasta, to pojawia się osiedle Słoneczny Stok raz, osiedle Słoneczny Stok drugi raz, trzeci raz, ale która to ulica, jak się jedzie dołem, to nie da się tego rozstrzygnąć.
No tak jak powiedziałam, nie będziemy się zajmować jednym kierunkiem, tylko tak, tylko już tutaj pracownicy podjęli czynności, musimy troszeczkę jeszcze poczekać, ponieważ wymaga to również uzgodnień chociażby z policją, tak, takie są wymogi przygotowania dokumentacji zgodnie z wymogami. Nie są to jakieś rzeczy bardzo skomplikowane, jednak troszeczkę czasu potrzeba, trochę cierpliwości i myślę, że zostanie umieszczona ta dodatkowa informacja, która pomoże kierowcom w rozpoznaniu tego, w którym miejscu się znajdują, szczególnie tym, którzy właśnie mało orientują się, bo tak jak tutaj moi przedmówcy mówili, droga przebiega w dole, tak, więc nie zawsze widzimy, co jest w okolicy i ktoś, kto nie zna dobrze tej trasy, rzeczywiście może mieć czasami wątpliwości, czy zjechać akurat w tym miejscu, czy w drugim.
No właśnie, sygnalizowaliśmy ten problem, że rondo się blokuje. Panie aspirancie, właśnie się zablokowało.
Z uwagi na zamknięty przejazd kolejowy, no to rzeczywiście jeden kierowca niepotrzebnie wjechał na te rondo, czym utrudnił ruch jadącemu z drugim wjazdem.
Czyli niemożliwe jest wyjechanie i włączenie się, no, albo zjechanie z tego ronda.
Kierowcy, który tutaj wjechał w tej chwili i zablokował, drugi też tam nie ustawił się prawidłowo, ale widział, wjeżdżając, że nie ma gdzie kontynuować tej jazdy, bo stoi przed nim jakiś tam drugi pojazd.
Kodeks ruchu drogowego mówi jasno, jak nie ma możliwości zjazdu, nie wjeżdżamy?
Tak, nie wjeżdżamy, bo blokujemy całe skrzyżowanie, mimo że to jest skrzyżowanie o ruchu okrężnym, ale mimo wszystko blokujemy je. I nakłada grzywnę w wysokości 300 zł.
No na razie nie będziemy się przyglądali procesowi nakładania grzywny. Zajmujemy się trasą Niepodległości i poprawą funkcjonowania czy wykorzystania tejże trasy Niepodległości. Pani dyrektor, kwestia ścieżki rowerowej na całej trasie. Na Nowym Mieście w pewnym momencie ścieżka rowerowa się kończy i co dalej?
I tak naprawdę ścieżka rowerowa się kończy też z wydzielona ścieżka rowerowa z powodów tej ścisłej urbanizacji. W tamtym rejonie jest taka sytuacja, że mamy z jednej strony tory PKP, linię regularną, która tam kursują posiągi linią regularną, obiekt dwupoziomowy, bocznicę wojskową, jak również firmy, które funkcjonują, które dają miejsca pracy, tak? I z tego też powodu i szczupłości terenu ścieżka rowerowa nie tyle może się kończy, ile przebiega dalej drogą serwisową, czy też jest nią dodatkową, która, można tak potocznie powiedzieć, służy obsłudze właśnie firmy zlokalizowanej przy tej drodze. Tak?
Czyli rowerzyści będą mogli z tego, czy mogą z tego korzystać, ale czy będzie informacja, która będzie wskazywała, że do tego też może służyć ta droga?
Ja chcę powiedzieć, że takie rozwiązania funkcjonują na trasie generalskiej i w innych miejscach. Stosujemy zasadę, jeżeli jest droga serwisowa, która jest drogą o mniejszym natężeniu ruchu, porusza się mało pojazdów, z takiej drogi korzystają rowerzyści. Ponieważ tutaj nie wiedzą rowerzyści, że w taki sposób należy dojechać, tak, do dalej kontynuowanej ścieżki, tak jak już wspomniałam wcześniej, w związku z tymi nazwami ulic, które pojawią się, też już mamy opracowane zasady oznakowania czy wskazania rowerzystom taką po prostu dodatkową informację, że powinni w tym miejscu zjechać na drogę serwisową i tą drogą dalej kontynuować jazdę rowerem i bezpiecznie wtedy dojadą do ulicy Wiadukt.
Mówiliśmy o prędkości, tutaj jest podwyższona na trasie generalskiej, na trasie niepodległości do 70 km, ale niektórzy kierowcy lekko przesadzają i wtedy z tych kominów, bo tutaj no, szczególnie pod rondami, przy tych dwupoziomowych konstrukcjach mamy swoiste kominy dźwiękowe, wtedy mocno słychać pojazdy.
No rzeczywiście tak dokładnie się dzieje. No, większa prędkość to większa emisja hałasu, chociażby z silnika i z opon, które no, na bieżąco mają kontakt z podłożem, ale cały czas mówimy, panie redaktorze, i proszę zauważyć to, co najważniejsze. Ten jeden najważniejszy czynnik. Kierowca. To kierowcy zachowują się tak, że blokują to rondo tutaj, przy którym stoimy i inni uczestnicy ruchu w momencie, kiedy jest szlaban zamknięty, nie mogą z niego korzystać. To kierowcy, przekraczając dozwoloną prędkość, powodują nadmierną emisję hałasu na tej trasie i za stan bezpieczeństwa, za wszystko, co się na tej drodze dzieje, odpowiada każdy z użytkowników tej drogi. Musimy mieć tego świadomość. Tego, mam trochę wrażenie, brakuje właśnie w społeczeństwie naszych kierowców. Większość, może nie większość, może to jest złe stwierdzenie, ale niektórzy z kierowców patrzą tylko na siebie, uważają się za czubek góry lodowej, zupełnie nie zwracają uwagi na potrzeby innych uczestników ruchów, na ich umiejętności, na ich bezpieczeństwo.
Panie aspirancie, najważniejsze zasady, przypomnijmy, żeby bezpiecznie korzystać z trasy niepodległości.
Zwracajmy pierwszą rzecz, to zwracamy uwagę na znaki. One są tu bardzo dobrze ustawione, są widoczne dla wszystkich kierujących. Druga kwestia, prędkość. Nie po to stoi ten znak ograniczający prędkość do 70. On stoi w miejscu, w którym jest pas do włączania się do ruchu, tak? I zaczyna się, nie możemy tu sobie już od razu 100 km na godzinę jechać. Tym bardziej, że tak jak pani mówiła, że w sensie tym, że to nie jest droga ekspresowa w mieście, tak? Ale mamy tu tą 70, więc też zwracajmy uwagę. Wcześniej wiadomo, że są miejsca, w których możemy szybciej jechać, tak? No nie możemy szybciej jechać, ale są miejsca, gdzie 50 i 70, tak? Więc musimy tu zwracać uwagę na prędkość, jeżeli chodzi o to.
No i zauważajmy, że często tutaj są pasy, które powodują, że możemy się włączyć do ruchu. Możemy sobie wzajemnie ułatwić trochę życie, widząc, że ktoś zjeżdża z górki tutaj, z tych górnych poziomów, na dolne. Powtarza się sytuacja. Panie aspirancie, znowu.
Tylko, że tu kierujący tym jadący prawym pasem ruchu jest przed nimi, więc oni mają swobodę, bo włączają się do ruchu za nim, tak?
No ale tamten nie musiałby tak gwałtownie hamować jadący z góry, gdyby ten człowiek zjechał na lewy pas i ułatwił włączenie się do ruchu.
Mógłby zmienić ten pas ruchu na lewy i jechać tym lewym. Przez chwilę oczywiście do końca pasa, który jest do włączenia się do ruchu. Tu oczywiście te rondo, które no będzie newralgicznym punktem, dlatego z uwagi na ten przejazd kolejowy i na ten natężenie tutaj ruchu.
No, i tę zwężkę, która jest za chwilę.
Tak. Ale no pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy w stanie wybudować, nie mamy też funduszy, ale też nie jesteśmy w stanie wybudować wszystkich dróg w jednym czasie, zmienić ich szerokość czy też przeznaczenie.
Ale przypominamy, zanim wjedziesz na rondo, zorientuj się, czy możesz zjechać, jeśli nie możesz, to nie wjeżdżaj.
No i pamiętajmy, że mamy przy zjazdach, przed rondami przejazdy dla rowerzystów i przejścia dla pieszych. Też pamiętajmy o tych niechronionych uczestnikach ruchu drogowego.
No i właśnie, na zakończenie naszego programu o pieszych, bo pieszy też się dopominają w związku z tą inwestycją trochę udogodnień i piesi chcą, żeby były ławki przy trasie niepodległości. No tak napisali słuchacze, ja to cytuję.
No z jednej strony to należy się cieszyć, że czegoś piesi chcą, tak? Natomiast dziwię się troszeczkę, dlatego że drogi w sumie to są tym elementem, które powodują, że w związku z odbywającym się ruchem, w związku z tym, że są zlokalizowane ścieżki rowerowe, czy drogi rowerowe też, no nie służą wypoczynkowi. Raczej zachęcałabym do korzystania ze skwerów, z miejsc bardziej oddalonych.
Niech wybiorą inną trasę, gdzie nie ma takiego ruchu.
A nie siedzieć w spalinach, czy też w tych warunkach, gdzie trzeba zwracać uwagę, chociażby będąc z dzieckiem, żeby nie odbiegło tak, czy nie wpadło pod rower. Nie służą drogi wypoczynkom.
Czy będziecie zmieniać, to już pytanie końcowe, przystanki na niektórych rondach? Przystanek jest, no blokuje, jeśli stanie autobus, blokuje cały przejazd, czyli możliwość zjazdu bądź wjazdu na rondo. Czy będziecie próbowali rozszerzyć te ronda, żeby przystanki przesunąć?
Nie ma takiej możliwości. Poza tym chciałam zauważyć, tak stoimy tutaj właśnie na skrzyżowaniu ulicy Księdza Jerzego Popiełuszki z trasą Niepodległości i widzimy, że te jezdnie dodatkowe czy zjazdy z ronda, te na których są zlokalizowane przystanki, ruch jest praktycznie sporadyczny. Ten ruch odbywa się tylko i wyłącznie tą częścią do osiedla, tak? Bo też pragnę zauważyć, że w pierwszych wariantach, jak projektanci przyjeżdżali do nas z rozwiązaniami komunikacyjnymi, podłączenia ulicy Szarych Szeregów miało nie być. Natomiast ze względu chociażby na to, że ci mieszkańcy jednak powinni mieć dogodną możliwość, tak?
Zrobiliście coś takiego. Czy będziecie się przyglądali, czy będziecie ewentualnie zmieniali?
Ja powiem tak, te jezdnie dodatkowe są wymiarowe, one mają 5 metrów szerokości, są to jezdnie na ruchu lokalnym, więc jeżeli pojawi się większy pojazd, jakiś dostawczy, który będzie miał obawy, czy się zmieści, należy po prostu poczekać, bo też nie są to linie komunikacyjne, które mają bardzo dużą częstotliwość. Stoimy tutaj jeszcze, tutaj w tym miejscu akurat chyba jeszcze autobusy nie są uruchomione, ale wiem, że z drugiej strony są to linie chociażby 25, która jeździ raz na pół godziny poza szczytem, czy też linia 107. To są naprawdę linie o bardzo niskiej częstotliwości, a łącznice są potrzebne i tak jak powiedziałam, są to łącznice, które są wykonane zgodnie z przepisami, wymiarowe. Samochody osobowe nie powinny mieć żadnych problemów, natomiast jeżeli większe mają wątpliwości, należy zaczekać. Trwa to chwilę i ręczę, że na pewno kolejek oczekujących pojazdów w tym momencie nie będzie, bo tak jak wspomniałam, są to jezdnie, które służą obsłudze tego terenu przyległego, głównie w większości.
To tyle, proszę Państwa, jeśli chodzi o trasę Niepodległości w Białymstoku. Będziemy się przyglądali, zbierali uwagi i do tematu powrócimy, kiedy problemy narosną, a spodziewamy się, że narosną, takie mamy wyobrażenia. Jak przyjdzie trochę opadu, jak przyjdzie trochę mrozu, bo wtedy będzie problem z podjazdem i ze zjazdem. Zrobi się ślisko i wtedy będzie trzeba zachować szczególną ostrożność. A dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Naszymi gośćmi byli Marzena Dubowska, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Białymstoku.
Dziękuję bardzo.
Oraz policjanci, nadkomisarz Tomasz Krupa, rzecznik prasowy podlaskiej policji.
Do usłyszenia.
Oraz aspirant sztabowy Karol Witkowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Do usłyszenia, do widzenia.
Dziękuję Państwu bardzo. Ze mną była Joanna Szubzda, która filmowała, robiła zdjęcia. Z wiele rzeczy będzie dostępnych w internecie. Także pierwsza część naszego programu, że tak powiem, w relacji na żywo również. Za uwagę dziękuję. Lech Pilarski. Do usłyszenia.